Zacznę bardzo tradycyjnie, mianowicie od przekazania Wam pozdrowień od zboru w Krakowie. Zawsze ten obowiązek jest na nas nakładany, aby do społeczności ludu Bożego przekazywać pozdrowienia. Dalsza część może być troszkę mniej standardowa. Jak brat Kołacz dzisiaj wyszedł i powiedział, że zmienił sobie wykład, że czymś innym chciał usłużyć, ale przyszło mu do głowy coś innego, to pomyślałem, że bardzo zazdroszczę takim braciom, którzy mogą tak po prostu zmienić wykład. Mnie to sprawiłoby dużo kłopotu. Początkowo, kiedy tutaj bracia zwrócili się, żeby coś do Was powiedzieć, to myślałem bardziej o wykładzie, o czymś, w kilku słowach do młodego pokolenia. Jednak skontaktowałem się z bratem Lipką i zorientowałem się, że on będzie miał coś do młodzieży, w związku z czym musiałem troszkę przearanżować swoje myśli. Dlatego może nie wszystko będzie tak ułożone, jak bym chciał. A chciałbym te kilka słów skierować nie do młodzieży, a do starszego pokolenia. Do tych, którzy może już większość swojego życia mają za sobą, do tych, którzy tutaj siedzą w pierwszych rzędach, to może nawet i do tych, których nie ma między nami, bo nie mogli przyjechać, bo są chorzy, bo są osamotnieni, bo są schorowani. Wiem o tym, że może nie bardzo potrafię powiedzieć taki wykład pocieszający, podnoszący na duchu. Wiem u nas w zborze, jakie wykłady lubią starsze osoby, kogo lubią słuchać. Ja może tak nie do końca potrafię, jednak spróbuję podjąć to wyzwanie i skierować te moje kilka słów właśnie do tego starszego pokolenia. Jednocześnie chciałbym prosić młodzież, żeby także mnie słuchała. Dlatego, że pozwolę sobie wypowiadać się troszkę w imieniu tego młodszego pokolenia. Tak więc kontrolujcie mnie. Nie chcę nadużyć waszego zaufania i powiedzieć może coś, pod czym byście się nie podpisali. Dlatego potem możecie zawsze mi powiedzieć, czy to, co powiedziałem, jest prawdą, czy też może nie. Apostoł Paweł, kiedy pisał do braci, kiedy wygłaszał swoją naukę, to zrobił jak gdyby takie rozróżnienie. Czasami mówił, że to nie mówię ja, ale to mówię słowem Pańskim. A czasami mówił, że to nie jest polecenie od Pana, tylko to jest moja dorada. A mniemam, że i ja mam Ducha Bożego. Więc ja bym chciał, żeby moje kilka słów było moją doradą, nie jako może wyrocznia Pańska, jako moja dorada, a mniemam, że i ja mam Ducha Bożego. Zacznę od jednej bardzo ważnej, podstawowej rzeczy, którą myślę, że trzeba powiedzieć na samym początku. Chciałem, zwracając się właśnie do tego starszego pokolenia, powiedzieć, że Was bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy naszych staruszków, potrzebujemy te osoby, które może nie są tak aktywne w zborze, które może już czasami się nie odzywają. Natomiast Wasza obecność jest nam bardzo potrzebna. Tak jak jest nam potrzebna obecność starszego pokolenia w naszych rodzinach, tak jak w rodzinie potrzebne nam są małe dzieci, a także potrzebni nam są dziadkowie, daje nam to poczucie jakiejś kontynuacji, tego, że mamy gdzieś swoje korzenie, to, że przynależymy do jakiejś rodziny. I zarówno w rodzinie tego potrzebujemy. Ja może to muszę powiedzieć, że też to odczuwam, dlatego że moich dziadków straciłem bardzo wcześnie. Nie miałem z nimi wiele kontaktu. I teraz może, kiedy spotykamy się gdzieś w gronie rodzinnym, to z wielką radością słucham opowieści moich wujków, jak to kiedyś było, jak wyglądały tamte czasy. Dlatego, że ta świadomość, skąd się wywodzę, jaka była moja rodzina, jest mi potrzebna. Potrzebna jest mnie świadomość tej rodziny, jak i nam, młodym ludziom, świadomość, skąd pochodzi nasza duchowa rodzina, na temat historii naszego ruchu, społeczności braterskiej. I w naszych zborach potrzebne są miejsca właśnie gdzieś dla tych starszych osób, które będą zajęte, które może czasami nie będą wiele mówiły, ale będziemy mogli przynajmniej na nich spojrzeć i mieć świadomość, że są z nami. A z kolei myślę, że dla tych starszych osób potrzebna jest świadomość, że jest ktoś, kto może ten standard przejąć i nieść go dalej. Że są też młodzi, którzy tą prawdę będą pielęgnować, których ona poruszyła wewnętrznie i że ta Ewangelia nie wymrze całkowicie, że jest ktoś, kto tą prawdę poniesie dalej. I był jeden człowiek, o którym jest napisane w Nowym Testamencie, który jest tego dobitnym przykładem, któremu Pan Bóg obiecał, że nie odejdzie, dopóki nie zobaczy, jak wypełniają się obietnice Boże. A oto był człowiek w Jeruzalemie, któremu imię było Symeon, a ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy izraelskiej, a Duch Święty był nad nim. I obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego. Ten przyszedł z natchnienia Ducha Świętego do Kościoła, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezusa, aby uczynili według zwyczaju zakonnego przy nim, wtedy wziąwszy go na ręce swoje, chwalił Boga i mówił: teraz puszczasz sługę Twego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś przygotował przed obliczem wszystkich ludzi, światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec i matka dziwowali się temu, co powiadano o nim. Symeon wiedział, że może już odejść, dlatego że obietnica Pańska się spełniła. Dlatego, że Pan Bóg dotrzymał słowa, które mu dał, że zobaczy spełnienie tych właśnie obietnic, że zobaczy Zbawiciela świata. I myślę, że w jakimś sensie to jest potrzebne każdemu z nas, że przy końcu życia też patrzymy, co się stanie po naszym odejściu. Jak wyglądają nasi następcy, jak wyglądają nasze dzieci, jak wyglądają nasi wnukowie. Bo w naszej społeczności muszą być i starsi, i młodsi. I chciałem wam powiedzieć, wam starszym, o tym, co możecie dać młodym. Może czasami sobie tego nie uświadamiacie. Niektóre rzeczy tylko wam powiem, te, które możecie dać młodym. Pierwsza rzecz, zacznę od pewnego przykładu. Kiedyś, kiedy byłem małym chłopcem i siadałem gdzieś tam na nabożeństwach, to był jeszcze może bardziej rozpowszechniony taki obyczaj, że brat, który mówił wykład, czasami kogoś zapytał. Zapytał kogoś z dzieci. I bałem się. Zawsze się bałem, ale wiecie co? To zawsze był też i zaszczyt. Jeżeli ten wujek z zamównicy zwrócił się do mnie, tam gdzie siedzącego, i zapytał coś, to bez względu, czy znałem odpowiedź, czy nie, to sam ten fakt, że mnie tam zobaczył, to był dla mnie zaszczyt. Mówię wam o tym dlatego, że to, jeżeli zauważacie młodych, jeżeli przywitacie się z nimi, jeżeli macie dla nich dobre uczucia, to jest to dla nas wszystkich zaszczyt. Jest to zaszczyt, że nas dostrzegacie, że wyciągacie do nas swoją rękę. I myślę, że często my młodzi to odczuwamy. Czujemy się w jakiś sposób podniesieni przez to, może nas to w jakiś sposób nobilituje, to, że właśnie ci nasi pionierzy zwracają się do nas i że my możemy na jakąś taką przyjaźń z tymi starszymi osobami sobie zasłużyć. O tym pamiętajcie, że wasza przyjaźń, wasze zwrócenie się do nas jest dla nas zaszczytem i jest dla nas przyjemnością. Zwłaszcza kiedy są to słowa przyjemne, kiedy są to słowa radosne. U nas w zborze mamy kilka takich sióstr, które może wiele nie mówią, ale zawsze młodych tak ukochają serdecznie i tam w zasadzie już wiele nie trzeba mówić. Wiemy, że bardzo nas lubią, my też je bardzo kochamy i szanujemy. Druga rzecz, którą możecie dać młodym ludziom, to jest poczucie bycia potrzebnym. Każdy z nas chce żyć dla kogoś innego. Chce gdzieś wiedzieć, że ktoś na nas czeka, że komuś jesteśmy potrzebni, że ktoś oczekuje na naszą pomoc, że nasza pomoc jest dla kogoś wartościowa. I tutaj chciałem się posłużyć przykładem, który już dzisiaj tutaj padał z tego miejsca wielokrotnie, ale dla mnie jest może chyba największym przykładem biblijnym takiego partnerstwa, przyjaźni ludzi z dwóch pokoleń, których połączyła Ewangelia, których połączyła wspólna chęć służenia braciom. Starszy człowiek, już pionier, głosiciel prawdy, apostoł święty Paweł i młody Tymoteusz, którego apostoł nie waha się nazywać swoim synem. I myślę, że dla Tymoteusza było to bardzo ważne, że mógł służyć apostołowi Pawłowi. Było to nie tylko ważne dla apostoła Pawła, ale myślę, że było to bardzo ważne dla Tymoteusza. Przeczytam wam fragment z listu Filipian, 2 rozdział. A mam nadzieję w Panu Chrystusie, iż Tymoteusza w rychle pośle do was, abym się i ja ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam nikogo w umyśle jemu równego, który by się uprzejmie o rzeczy wasze starać chciał. Bo wszyscy swoich rzeczy szukają, a nie tych, które są Jezusa Chrystusa. Ale wiecie, iż On jest doświadczony, a iż jako syn z Ojcem ze mną Ewangelii służył. Inny fragment, kiedy apostoł pisze swój testament, jak gdyby, i żegna się z młodym Tymoteuszem, to wśród wielu dorad pisze mu parę prostych rzeczy. Sam tylko Łukasz ze mną jest, Marka wziąwszy przywieź ze sobą, bo mi jest bardzo pożyteczny ku posłudze. A Tychykam posłał do Efezu. Opończę, którą zostawił w Troadzie u Karpusa, gdy przyjdziesz, przynieść z sobą i księgi, zwłaszcza membrany. Apostoł prosi tu o prostą posługę. Potrzebne mu jest, żeby ktoś przyniósł mu księgi, żeby swoje ubranie, które było może wtedy bardziej wartościowe niż dzisiaj, ktoś mu przyniósł, które pozostawił. Potrzebuje pociechy, ale potrzebuje też zwykłej takiej posługi ludzkiej. Potrzebuje, żeby mu pomóc trochę no, w jego więzieniu, w jego doświadczeniu. I myślę, że było to ważne zarówno dla apostoła Pawła, jak i dla Tymoteusza. I jestem pewny, że czuł się zaszczycony tym, że tak wielkiej osobie mógł przynieść płaszcz, że mógł mu przynieść również i księgi, które były dla niego tak wartościowe. I też muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że jeżeli możemy komuś pomóc, to pomaga nam to i wewnętrznie. Czujemy się lepsi, czujemy się potrzebni. Ja niestety może już teraz wpadłem w taki tryb życia, że no nie odwiedzam tak często starszych osób, co mam sobie trochę za złe, muszę przyznać. Ale był taki okres, kiedy można powiedzieć, nawet sprawowałem taką swoją prywatną opiekę nad jedną starszą osobą w naszym zborze. Wtedy byłem jeszcze nastolatkiem i muszę powiedzieć, że dawało mi to dużo radości, dużo przyjemności. Mimo tego, że to były rzeczy prozaiczne, typu przynoszenie węgla. Tam główną sprawą to było przyniesienie węgla. To była stara kamienica, węgiel był gdzieś tam na dole. No i oczywiście ta siostra nie mogła sobie go sama wynosić na górę. Taka zwykła posługa, ale dla mnie ona była bardzo ważna. I myślę, że ona może bardzo wiele dać zarówno tym starszym, jak i nam młodym. Zespoić nas razem, bo to bardzo wiele nam daje. Poza tym jeszcze doradziłbym czasami wam młodym jedną rzecz. Kiedy przychodzi okres pamiątki, kiedy przystępujemy do naszego bardzo ważnego święta, to spróbujcie czasami tą pamiątkę iść do kogoś w osamotnieniu. Ktoś, kto nie może przyjść na nabożeństwo. Jest to specjalnego rodzaju wrażenie. Ja może wywiąc się ze zboru, który jest może jest trochę znaczny rozmiarem, czasami tęsknię do takich mniejszych społeczności, bardziej osobistych. I czasami, kiedy mi się zdarzało przyjść do starej chatki, do siostry, która już czekała i na stole już leżał chleb i leżało wino i było widać, że w jej sercu jest święto. I że tymi apostołami, tymi posłannikami jesteśmy my, z bratem Bronkiem, tam kiedyś byliśmy u tej siostry, to jest to coś, co człowiekowi bardzo pomaga, coś, co człowiekowi daje dużo, dużo radości. I muszę powiedzieć, że tą pamiątkę chyba będę pamiętał długo, zwłaszcza, że siostra trochę nie dosłyszała i trzeba było mówić bardzo głośno. Oczywiście nie ma wtedy czasu, ani może miejsca na to, aby prowadzić długie rozważania, wykłady. Trzeba powiedzieć parę mądrych słów na temat tego, czym jest ta pamiątka, na temat śmierci Pana, na temat chleba, który nam dał, na temat wina, który nasz też nakazał nam pić. I pamiętam też modlitwę, którą musieliśmy prawie wykrzyczeć, ponieważ siostra miała słaby słuch. I żeby mogła z tej modlitwy skorzystać, musieliśmy naprawdę bardzo głośno tą modlitwę powiedzieć. Ale było to wrażenie dla mnie takie bardzo ważne i myślę, że właśnie w takich prywatnych kontaktach, w takich prywatnych społecznościach możemy bardzo wiele zyskać. I przez to, że właśnie takie czasami codzienne posługi możemy sprawować, możemy z tego i wiele skorzystać. To możecie nam dać, wy starsi, którzy chcecie czasami skorzystać z naszej pomocy. Inną rzecz powiem wam, którą możecie nam usłużyć. A tą rzeczą jest doświadczenie. Życie to nie jest matematyka i nie wszystko jest tak, jakby to powinno wyglądać z prostych matematycznych wyliczeń. I w życiu oprócz pewnej wiedzy potrzebne jest doświadczenie. Potrzebne jest to, aby wiedzieć, jak funkcjonują ludzie, jak inni odczuwają. I są rzeczy, których się nie da przeczytać w książkach, których się nie da wystudiować. I choćby ktoś był, nie wiem, jak inteligentnym i błyskotliwym młodym człowiekiem, to o pewnych rzeczach nie będzie wiedział, dopóki sam ich nie przeżyje. I to doświadczenie zbieramy przez całe życie. I tego się nie da przyspieszyć. Tego doświadczenia nie da się zdobyć w ciągu godziny, nie da się zdobyć w ciągu najbardziej intensywnych studiów. To doświadczenie trzeba po prostu przeżyć. I kiedy czytamy historię Izraela, przeczytam wam może jeden krótki fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej. Wezwał wtedy Mojżesz wszystkich starszych izraelskich i rzekł do nich: odłączcie, a weźmijcie sobie barana według familii swych, a zażnijcie go na święto przejścia. To zauważycie, że w wielu tych wydarzeniach jest opisane Mojżesz, Aaron i starsi izraelscy. Już nawet zanim Mojżesz postanowił tych 70 starszych, istnieli w społeczności ludzie starsi, obdarzeni szacunkiem, z których zdaniem się liczono, którzy byli pewnymi autorytetami. Do tego czasami potrzebny jest wiek. Do tego ktoś musi być starszym. I nawet w zborach, jak mamy opisany porządek, to mówimy starszy zborowy. Ktoś, kto może swoim doświadczeniem, ktoś, kto tym, co przeżył, jest może troszkę starszy, troszkę mądrzejszy od innych. I muszę też wam się przyznać, że są takie sprawy w zborze czasami, zwłaszcza, powiem szczerze, karnościowe, które czasami i mnie przychodzi w nich uczestniczyć, na zebraniu starszych diakonów są przedstawione, że nie mam odwagi zająć zdecydowanego stanowiska. Nie mam odwagi powiedzieć tak i amen, dlatego że może jeszcze trochę mi lat brakuje, trochę jeszcze nie wszystkiego w życiu skosztowałem i może wolę poczekać, aż ktoś z tego starszego pokolenia powie swoje zdanie, a wtedy ja spróbuję jakoś się do tego dołączyć. Przeczytam wam pewną historię króla, który nastał po Salomonie. Salomon doprowadził Izraela do wielkiego rozkwitu. Spełnił marzenie swojego ojca Dawida, zbudował wspaniałą świątynię, zbudował bodajże, jeżeli nie wspanialszy, pałac królewski, nawiązał znakomite kontakty międzynarodowe, sprowadzał drewno od króla Hirama i rozszerzył granice Izraela, właściwie to umocnił może je. I Izrael był wtedy w rozkwicie. Kiedy on odszedł, nastał jego następca i przyszedł do niego lud i zwrócili się z jedną prośbą. Ojciec twój włożył na nas jarzmo ciężkie, a ty teraz użyj nam niewoli srogiej ojca twego i jarzma ciężkiego, które włożył na nas, a będziemy ci służyli. Który im rzekł: odejdźcie, a po 3 dniach wróćcie się do mnie. I odszedł lud. Wtedy wszedł w radę król Roboam ze starszymi, którzy stawali przed Salomonem, ojcem jego, za żywota jego, mówiąc: co wy radzicie? Jaką bym miał dać odpowiedź ludowi temu? Którzy mu odpowiedzieli: jeśli dziś powolny będziesz ludowi temu, a posłuchasz ich i dasz im odpowiedź, a będziesz mówił do nich słowa łagodne, będą sługami twymi po wszystkie dni. Król zwraca się do doradców. Do doradców swojego ojca i mówi: co mam powiedzieć? Dałem im 3 dni, mam 3 dni do namysłu. Chcą, abym trochę może zdjął podatki, abym trochę może mniej pracy od nich wymagał dla dobra kraju. I ci doradcy mówią: spełnij ich prośbę. Jeżeli chcesz zyskać ich przychylność, żeby ci służyli, żeby ci byli wierni i oddani ze swojego serca, to musisz im troszkę ustąpić i musisz troszkę im poluzować, jakbyśmy powiedzieli. Co robi król? A on, opuściwszy radę starych, którzy mu którą mu podali, wszedł w radę z młodzieńcami, którzy z nim wyrośli, a którzy stawali przed nim. I rzekł do nich: co wy radzicie, abym odpowiedział ludowi temu, który do mnie rzekł, mówiąc: ulżyj jarzma, które włożył ojciec twój na nas. Wtedy mu odpowiedzieli młodzieńcy, którzy z nim wyrośli, mówiąc: tak odpowiesz temu ludowi, który mówił do ciebie, a rzekł: ojciec twój włożył na nas jarzmo ciężkie, ale nam ty go ulżyj. Tak rzeczesz do nich: najmniejszy palec mój męższy jest niż biodra ojca mego. Przeto teraz ojciec mój kładł na was jarzmo ciężkie, ale ja przydam do jarzma waszego. Ojciec mój karał was biczykami, a ja was będę karał korbaczami. Tak mu poradzili młodzi, żeby to obciążenie jeszcze zwiększyć. I tak czasami bywa, że młodzi chcą sukcesu. Chcą szybkich, spektakularnych akcji. Chcą może, żeby państwo się jeszcze bardziej umocniło, żeby być jeszcze silniejsi, jeszcze bogatsi, jeszcze bardziej zamożni, żeby tego dokonać szybko, żeby może stosować metodę twardej ręki, żeby osiągnąć swój cel. Dzisiaj może to widzimy, kiedy do różnych przedsiębiorstw przychodzą młodzi, przebojowi menadżerowie, którzy chcieliby szybko osiągnąć efekt. Niestety wiemy, do czego to doprowadziło. Doprowadziło to do tego, że królestwo rozpadło się, że starsi mieli rację. Oni wiedzieli, że wytrzymałość ludzi ma swoje granice i że to jest gumka, której nie można rozciągać w nieskończoność. I wiedzieli, co myślą ludzie, co ludzie czują, i racja była po ich stronie. Mieli pewne doświadczenie, pewną znajomość, którą wynieśli z życia, której nie mieli młodzi. Ale muszę wam powiedzieć też, że czasami i doświadczenie przynosi gorycz w życiu. Czasami przeżyte lata, przeżyte niepowodzenia przynoszą rozpacz, przynoszą gorzkość i przynoszą gorycz. Przeczytam wam fragment z pewnego opowiadania, które napisał jeden z braci, które dotyczy życia Samuela, człowieka, który w swoim życiu przeżył chyba dwie podstawowe klęski. Jedna klęska polegała na tym, że jego naród powiedział: nie chcemy już, abyś był sędzią, tylko chcemy króla. Chcemy, żeby był król wśród nas. Nie chcemy już twojej służby. A druga, chyba poważniejsza klęska, to była klęska wychowania własnych dzieci. Dzieci są niewdzięczne. Małe, zakochane w matce, nie wyobrażają sobie dnia samodzielności. Ta nieporadność znika jednak szybko, zmieniając się w nowy, wielki świat, niepodobny do świata rodziców. Samuel pomyślał, że zbyt dużo goryczy mieszka w jego sercu z powodu dwóch dorosłych synów. Prośby, usiłowania, perswazje. Ta gorycz uwierała go nieznośnie przy każdym wspomnieniu. Bezsensowne, zaprzepaszczone lata poświęceń. Gniew, starość owocowała bezsilnymi łzami. Od czasu do czasu pojawiał się bardzo odległy obraz dwóch słodkich malców. Śmiał wątpić, czy były to jego dzieci. Wezwali go przed zgromadzenie Izraela, aby postawić kategoryczne żądanie. Nie było najmniejszych szans na rozmowę. Dojrzeli wyraźnie do decyzji, z którą przyszli. Przeszukał odruchowo oczy w tym tłumie. Wszystkie, bez wyjątku, zdradzały wewnętrzne przełamanie. Trochę było mu przykro, że od razu podparli się argumentem. Zasłużył przecież na trochę litości. Lata, gdy był ich sędzią, nie należały do najgorszych. Postanów nam króla. Twoi synowie, których naznaczyłeś sędziami narodu, to kłamcy i łapówkarze. Wypaczają prawo i krzywdzą lud. Czas z tym skończyć. Chcemy zmiany. Chcemy normalnego króla jak inne narody. Postanów nam króla, powiedzieli. Bolało go, że tak nieoględnie i publicznie, że jego rodzicielska nieudolność stała się tak oczywista. To fragment historii człowieka, któremu nie udało się wychować dzieci, które były ludźmi, którzy byli ludźmi niegodziwymi, niegodnymi bycia sędziami w Izraelu i którzy doprowadzili do tego, że naród zawołał króla. I trzeba się mocno bronić, żeby w życiu nie stać się gorzkim. Żeby w sercu nie pojawiła się gorzkość i nieżyczliwość do innych. I chciałbym was prosić o to, abyście się tego o to starali. Żeby nie być ludźmi zgorzkniałymi, mimo różnych kłopotów, które przeżyliście, mimo może niewdzięczności, której doświadczyliście w swoim życiu, mimo porażek może, które was dotknęły. Nie wolno być gorzkim. Jedna jeszcze rzecz, której możemy się od was nauczyć. Też posłużę się fragmentem Starego Testamentu. Rzekł zatem Pan do Mojżesza: wnijdź do Faraona, bo ja obciążył serce jego i serce sług jego, abym czynił te znaki moje między nimi. Abyś opowiadał w uszach synów twoich i wnuków twoich, com uczynił w Egipcie i znaki moje, którym pokazał na nich, abyście wiedzieli, że ja jest Pan. Pan Bóg powiedział do Mojżesza, że ma opowiadać w uszach synów twoich i wnuków twoich. Na waszych barkach ciąży obowiązek opowiadania historii. Dlatego, że jesteście żywym przykładem historii i tą historię musicie nam opowiadać, taką, jaką ona była. Ja wiem, że niektórzy bracia boją się historii, boją się, bo historia jest niejednoznaczna. Bo tak jak i dziś, wtedy byli ludzie dobrzy i byli ludzie mniej dobrzy. Byli ludzie szlachetni, byli ludzie niegodziwi, a czasami to chcielibyśmy wystawiać tylko kryształowe wzorce. Są różne sytuacje, które są może i niejednoznaczne, które ciężko dzisiaj ocenić. Myślę jednak, że od tej historii nie powinniśmy uciekać, dlatego że tam gdzieś tkwią nasze korzenie. I wiecie dobrze o tym, że historia usłyszana od naocznych świadków to jest coś innego niż przeczytany artykuł, czy jakieś może tylko teksty, z którymi się zapoznajemy poprzez zapis. Bo ten obowiązek, myślę, że też w jakiś sposób ciąży na was, a na nas, abyśmy tej historii szukali i abyśmy o tą historię dopytywali. To wszystko możecie dać młodym i wiele innych rzeczy powinniście nam dawać. Na to czekamy. Ale co możecie wziąć w zamian? I tak jak potrzebujemy w naszych zborach starszych osób, potrzebujemy też młodych. Potrzebujemy ich zapału, potrzebujemy energii, pomysłowości. Potrzebujemy pewnego rodzaju, powiedziałbym nawet, niewinności, która się wiąże z młodym wiekiem, kiedy ludzie patrzą jeszcze może troszkę przez różowe okulary na świat, na otaczających nas ludzi, nawet na braci, które to różowe okulary potem z czasem troszkę znikają. Chciałem wam powiedzieć kilka uwag na temat tego, jak budować pomost między tymi pokoleniami. Jak zrobić to, abyśmy się razem mogli dobrze rozumieć, abyśmy się mogli dobrze czuć. Jedno z ważnych słów, które tutaj już padało z tej mównicy, to jest słowo szacunek. To jest słowo szacunek, natomiast chciałem spojrzeć na niego troszkę z innej strony, niż było tutaj mówione. Ponieważ szacunek nie bierze się tylko z podeszłego wieku. Nie wystarczy być starcem, żeby być szanowanym. Nie wystarczy mieć siwe włosy, aby mnie poważano. Ponadto szacunek nie bierze się ze sprawowanych urzędów. Może byśmy chcieli, że starszy zborowy to automatycznie będzie się cieszył szacunkiem, wszyscy będą go szanować i będzie on dla wszystkich autorytetem. Nie, szacunek jest czymś takim, na co trzeba sobie zapracować. Coś, czego się nie uzyskuje od razu. Jeżeli chcielibyśmy, żeby starsi zborowi byli autorytetami, a jeżeli nie są, to zadałbym pytanie, czy po części nie jest to też ich wina? Czy jest to tylko wina tej młodzieży? Czy też przypadkiem nie jest tak, że i wina jest troszkę i po drugiej stronie? Fragment Księgi Ioba, 32 rozdział. Sytuacja jest taka, że Ijobowi różni ludzie dają dorady. Aż w końcu, na samym końcu odzywa się Elihu. I odpowiedział Elihu, syn Barachela, Buzytczyka, i rzekł: jam najmłodszy w latach, a wyście starcy. Przecież wstydziłem się i nie śmiałem wam oznajmić zdania swego. Myślałem, długi wiek mówić będzie, a mnóstwo lat nauczy mądrości. Ale duch, który jest w ludziach, i natchnienie Wszechmogącego daje rozum. Zacni nie zawsze mądrzy, a starcy nie zawsze rozumieją sądu. Elihu mówi, że myślałem, że z powodu waszego wieku dacie mądrą radę. Ale czy dali oni mądrą radę? Nie. Myślę, że z właściwymi słowami do Ioba zwrócił się ten młody człowiek. Podaję to jako przykład, że nie wystarczy być podeszły w wieku, aby mieć mądrość. Mądrość nabywa się poprzez użycie doświadczenia, które się zdobyło. I szacunek i autorytet rodzi się wtedy, kiedy widzimy u kogoś rzeczywistą mądrość życiową. Mało tego, widzimy, co zgadza się z czymś postępowaniem. Że ktoś nie tylko raczy nas pięknymi, okrągłymi słowami i dobrymi radami, ale w swoim życiu kierował się tą zasadą i do dzisiaj tymi zasadami się kieruje. Z tego rodzi się autorytet. Jeszcze jedną mam prośbę, jedno ważne słowo. Wyrozumiałość. Wyrozumiałość to kompromis z własnymi wyobrażeniami, z własnymi przyzwyczajeniami z przeszłości. I muszę tutaj powiedzieć, że od starszego pokolenia tutaj wymagam dużo. Wymagam zrozumienia i wymagam wyrozumiałości. Bo wiecie o tym, że pewnych rzeczy człowiek musi się nauczyć przez doświadczenie. I młodzi pewnych rzeczy muszą skosztować. Muszą ich dotknąć, muszą się do nich zbliżyć. I naszą rolą jest nie tyle odciągać ich od tego, bo od wielu rzeczy ich nie odciągniemy. Bo od wielu rzeczy ich nie ustrzeżemy. Ale dbać o to, żeby koszt, który przyjdzie im zapłacić za to doświadczenie, nie był zbyt wysoki. Bo czasami, kiedy pewnych rzeczy spróbujemy, to okaże się, że możemy zabrnąć w nich za daleko. Można wejść w uliczkę, z której nie ma wyjścia. I czasami, powiedziałbym, trzeba się ugiąć, żeby się nie złamać. Powołam się na przykład, który też często podaję, przykład niebiblijny, aczkolwiek z kultury żydowskiej, przykład skrzypka na dachu. Był człowiek, jest to film i książka o pewnym ubogim Żydzie, który miał 5 córek. I historia mniej więcej opiera się na tym, że wszystkie wychodzą za mąż. Pierwszy syn nie spełnia wymagań ojca. Ojciec zaaranżował już piękne małżeństwo z bogatym człowiekiem i już widział, jak to się wszystko dalej potoczy, jak wzrośnie jego status materialny. Natomiast jego córka zakochała się w biednym, bodajże krawcu. I z jednej strony mógł walić pięścią w stół i mówić: taki jest obyczaj, ja to mam prawo zadecydować. Ale się ugiął. Powiedział: dobrze, niech będzie tak, jak chcecie. Druga córka zapoznała Żyda komunistę, przepojonego ideami socjalizmu. Oczywiście nie było to w smak ojcu tradycjonaliście. I taki zięć to nie było marzenie ojca. Ale też się ugiął. Też przyzwolił na to małżeństwo. Przyszła dopiero trzecia sytuacja, gdzie ugiąć się nie mógł, gdzie trzecia córka chciała wyjść za osobę, która nie była Żydem, która była Rosjaninem, i wtedy powiedział nie. Wtedy powiedział, że jest pewna granica, której nie mogę przekroczyć, żeby trzymać się pewnych zasad, które wierzę i którym jestem wierny. Natomiast chciałem pokazać też to, że jest pewien etap uginania się. I czasami trzeba się ugiąć. Czasami trzeba, żeby zyskać tą młodą osobę, żeby nie utracić jej, to trzeba zrobić pewien krok, jeżeli jest to w granicach pewnej tolerancji. Ale chciałem wam też powiedzieć też jedną rzecz, którą pewnie zauważyliście i ja zauważam, że pamięć ludzka bywa krótka i bardzo wybiórcza. I czasami to, co pamiętamy o tym, jakimi my byliśmy w naszej młodości, to może gdybyśmy dzisiaj zapytali własnych rodziców, to nasze wspomnienia by się bardzo różniły. Inaczej patrzymy na siebie z młodości, inaczej patrzyli na nas nasi opiekunowie. A niektórych rzeczy po prostu wręcz nie pamiętamy. Istnieje też pewna ilustracja biblijna, która to dobrze pokazuje. Saul, król, który padł w wielki konflikt z własnym synem, z Jonatanem, z którym stracił kontakt, ponieważ Jonatan zaprzyjaźnił się z Dawidem, którego Saul odbierał jako własnego wroga. I pewnego dnia odbyła się taka rozmowa między ojcem a synem. I zapalił się gniewem Saul na Jonatana i rzekł mu: synu złośliwy, a upornej matki, a zaż nie wiem, iżeś sobie obrał syna Izajego ku zelżywości twojej i ku pohańbieniu i sromoty matki twojej? Bo po wszystkie dni, których syn Izajego będzie żył na ziemi, nie będziesz umocniony ty i królestwo twoje. A tak teraz poślij i przywieź go do mnie, bo godzien jest śmierci. Wtedy odpowiedział Jonatan Saulowi, ojcu swemu, i rzekł do niego: przedże ma umrzeć, co uczynił? I cisnął Saul włócznią w niego, aby go przebił. A wtedy poznał Jonatan, że koniecznie ojciec jego umyślił zabić Dawida. Saul nie panował już nad swoimi emocjami. Rozwścieczył się tak, że nawet sięgnął po włócznię i rzucił włócznią do własnego syna. Ale w tym, co Saul powiedział, było dużo prawdy. Powiedział mu taką rzecz: dopóki żyje Dawid, ty nie będziesz królował i twoje królestwo nie będzie umocnione. I jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, to co ja robię, to robię to dla ciebie, żebyś ty był królem, żeby twoje królestwo było mocne. Ty jesteś jeszcze młody, może tego nie doceniasz, tego nie rozumiesz, ale dla ciebie to zrobię i zabiję Dawida po to, aby twoje królestwo było silne i abyś ty był królem. Dla własnego dziecka zrobię to. A Jonatan nie chciał być królem. Jonatan nie dbał o to. Myślę, że bardziej droga mu była przyjaźń z Dawidem. Bardziej mu były drogie rzeczy, których Saul wtedy nie rozumiał. Jonatan po prostu nie chciał być królem i godził się na to, że królem zostanie Dawid, czego ojciec jego nie mógł wytrzymać. Ale czy Saul zawsze był taki? Czy Saulowi zawsze tak zależało na królestwie? Czy zawsze dla królestwa był gotowy sięgać i włócznią przebijać innych? Pierwsza księga Samuelowa, 20 rozdział. Wtedy kazał przystąpić Samuel wszystkim pokoleniom izraelskim. Padł los na pokolenie Beniaminowe. Potem kazał przystąpić pokoleniu Beniaminowemu, według domów jego. I padł los na dom Metry. A trafił na Saula, syna Cysowego. I szukano go, ale go nie znaleziono. Przecież pytali się znowu Pana: przyjęli sam ten mąż? Odpowiedział Pan: oto się skrył między sprzętem. Wtedy poszedłszy, wzięli go stamtąd i stanął pośród ludu i był głowę wyższy nad wszyscy lud. I rzekł Samuel do wszystkiego ludu: widzicież, kogoż Pan obrał, że mu nie masz równego między wszystkim ludem? Przecież krzyknął wszystek lud, mówiąc: niech żyje król. Kiedyś Saul był też taki, że nie zależało mu na królestwie. Kiedyś też był taki, że schował się między sprzętem, kiedy Pan Bóg przez losy pokazywał swoją wolę, kto ma być królem. Wiedział wcześniej, o kogo chodzi. Wiedział, kogo Samuel pomazał na króla. Ale gdzieś się ukrywał. Minęło parę lat i przyzwyczaił się do królestwa i zmienił się. I zapomniał o tym, jakim był. I kiedy jego syn mówi: nie zależy mi na królestwie, to Saul tego nie rozumie. Nie rozumie tego, chociaż sam takim kiedyś był. Zapominamy czasami, jakimi byliśmy. I w ocenianiu siebie z dawnych lat nie jesteśmy wcale obiektywni. I powinniśmy o tym też czasami pamiętać. Kiedy porównujemy i mówimy: za naszych czasów tak nie było. to pamiętajmy, że nasz obraz tamtych czasów nie zawsze musi być adekwatny. I może nasza pamięć też jest wybiórcza i może też nie wszystko pamiętamy. Ale jednak, mimo wszystko, czasami trzeba napominać. I tutaj pytanie, jak napominać. Tutaj chciałem wam opowiedzieć historię z życia. Ostatnio miałem taką okazję, że podróżowałem z grupą Żydów po Polsce. Co 2 lata jest taka impreza Marsz Żywych, gdzie młode osoby z Izraela i z innych krajów, osoby pochodzenia żydowskiego, przyjeżdżają do Polski, aby odwiedzać miejsca związane z ich historią. Głównie są to oczywiście obozy koncentracyjne, gdzie chciano wymordować ten naród. Zwiedzają także miejsca, gdzie rozwijała się kultura żydowska, taka jak Kazimierz, jak inne małe miasteczka, gdzie zamieszkiwała ludność pochodzenia żydowskiego. Oni przyjeżdżają i tutaj po Polsce podróżują, ucząc się czegoś. Ja miałem okazję, że podróżowałem trochę z nimi jako taki polski przewodnik i podglądałem wiele rzeczy i obserwowałem. I niektóre rzeczy, muszę wam powiedzieć, trochę mi zaimponowały i niektórych rzeczy się od nich uczę. Powiem wam tylko o kilku. Jedna to jest taka sytuacja, kiedy zwykle wieczorem, później już w hotelu, siadają razem i omawiają swoje przeżycia. To jest taki rodzaj takiego zebrania świadectw naszych, jakbyśmy powiedzieli, gdzie mówią, co czuli, jakie są ich wrażenia po minionym dniu. I było tak, że siedziała jedna młoda osoba i nogi trzymała tak lekko, opierała na stoliku. Trzeba powiedzieć, że nie było to zbyt eleganckie. Był tam też jeden z opiekunów i sobie już wyobrażałem, jaka może być jego reakcja. Że albo pewnie jakimiś słowami odpowiednimi się do niej zwróci, bądź też nic nie powie, a nazajutrz w autobusie zacznie wszystkich napominać o złym zachowaniu i da to jakieś ogólne wytyczne i zrobi koło tego trochę szumu. On tak stuknął delikatnie w nogę i mrugnął porozumiewawczo. Ta dziewczyna zdjęła te nogi, rozmowa toczyła się dalej. Mówię o tym dlatego, że żeby napomnieć, nie trzeba zawsze robić koło tego dużo szumu. Nie trzeba zawsze robić z tego wielkich spraw, stawiać spraw przed zborami. Czasami zwykła jakaś taka ludzka reakcja, życzliwość może być lepsza niż może bardzo oficjalne napomnienia. I myślę, że napominając młodych czasami tak trochę trzeba. Trzeba trochę dać im do zrozumienia. Trzeba trochę mrugnąć okiem i pokazać, ej, tutaj troszkę przesadziłeś. To już było trochę za dużo. I może to lepiej podziała czasami, niż jeżeli będziemy potem grzmieć i wymagać od nich, aby stosowali się do wszystkich reguł, no nawet i dobrego wymagania. Dlatego, że no tak chyba nie będzie. Brat Olek tutaj powiedział nam o tym, jakbyśmy sobie wyobrażali naszą młodzież, jakbyśmy sobie wyobrażali nie tylko młodzież, ale samych siebie. I postawił nam pewien idealny wzorzec, do którego nie pasujemy i do którego będziemy się tylko zbliżać. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Żeby w tych naszych ocenach wiedzieć, co jest ważne, a co jest mniej ważne. I kolejna, ostatnia już uwaga, moja refleksja z spotkań z tymi młodymi Żydami. Kiedy ich pierwszy raz zobaczyłem, wrażenia moje były różne, ponieważ przystawali oni bardzo do tego, co powiedział brat Olek w poprzedniej godzinie. Niektórzy z nich mieli poprzebijane brwi, niektórzy mieli nawet poprzebijane języki, ubrani w różny dziwaczny sposób, fryzury też no, nie były takie, do których jestem przyzwyczajony. I wewnętrznie jakoś sobie już poukładałem. Ci, którzy może byli ubrani najmarci, do tych czułem większą sympatię. Ci, którzy byli dziwaczni, do nich czułem mniejszą sympatię. Potem jak podróżowaliśmy, to obserwowałem, jak te oby z dziwnymi fryzurami naprawdę szczerze i rzewnie płakały. Przychodziły do obozu i nie mogły powstrzymać łez, gdzie było widać, że ich przeżycia są głębokie i nieudawane. Gdzie było widać, że mimo tego, że wyglądają dziwnie, w gruncie rzeczy gdzieś tam w sercu są wrażliwymi, dobrymi ludźmi. I może moja ocena była zbyt jednostronna i zbyt pochopna. Namawiałbym was do tego, żeby popatrzeć też czasami nie tylko przez to, co zewnętrzne. Spróbujmy popatrzeć na innych, nawet i naszą młodzież, nie tylko przez pryzmat różnych wybryków, które czasami robią, bo robią wybryki, ale też popatrzeć na nich przez pryzmat, jakimi są ludźmi. Czy w ich sercach mieszka taka cząstka Boga, czy w ich sercach mieszka dobro? Jeżeli to mieszka, to to jest najważniejsze. I kursy, które organizujemy po to, aby tej cząstki dobra w nich szukać. Żeby gdzieś ten kawałek Boga tam zaszczepić. A to, że czasami są uciążliwi, to, że będą robić tam psikusy, takie jest życie. I trzeba zobaczyć, gdzie są rzeczy, na które możemy przymknąć oko, a gdzie są rzeczy, których nie będziemy tolerować. Jeżeli ktoś jest człowiekiem złym, jeżeli ktoś jest człowiekiem niegodziwym, to może nie powinienem z nim blisko być. A jeżeli ktoś nawet jest uciążliwym, ale dobrym, to będę chciał z kimś takim być. I chciałbym, żebyście też tak z taką wyrozumiałością popatrzyli na nas młodych. Nie wszystko powiedziałem, co jest na mojej kartce, ale na koniec chciałem was braterstwa zostawić z jednym psalmem bardzo pięknym, który niech będzie taką modlitwą na koniec waszą i moją. To jest psalm 71, fragmenty. Nie odrzucajże mnie w starości mojej, gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie. Albowiem mówili nieprzyjaciele moi przeciwko mnie, a ci, którzy czyhali na duszę moją, radę czynili z połem. Mówiąc, Bóg go opuścił, gońcież go, a pojmijcie go, choć nie ma, kto by go wyrwał. Boże, nie oddalajże się ode mnie, o Boże mój, pospieszę się na ratunek mój. Boże, uczyniłeś mnie w młodości mojej i opowiadam aż po dziś dzień dziwne sprawy Twoje. Przetoż aż do starości i sędziwości nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem ramię Twoje temu narodowi i wszystkim potomkom moc Twoją. Bo sprawiedliwość Twoja, Boże, wywyższona jest. Czynisz zaiste wielkie rzeczy, Boże. Któż jest podobien Tobie? Amen.